Jest 10:07 w poniedziałek, a więc pora, żeby porozmawiać o ludziach i pieniądzach. W naszym studio Cezary Maciołek, Grupa Progres, Marek Lewandowski, Solidarność, Łukasz Olechnowicz, Dynamite. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Bardzo ciekawe dane dotyczące bezrobocia w Europie. Ten element, który powoduje, że jest tak ciekawie, to są ogromne różnice, zupełnie nieprawdopodobne w poziomie bezrobocia. Spójrzmy na Grecję, piękny kraj, piękny klimat, ale aż 23% zawodowo aktywnych teoretycznie osób nie może znaleźć płatnego zajęcia. Taka stopa bezrobocia w Grecji. Hiszpania, kolejny piękny kraj, 18%. I tutaj no niestety utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, a potem patrzymy na takie kraje, które turystycznie nie są może tak wspaniałe, chociaż ja bardzo lubię Czechy, często do Czech jeżdżę. Bezrobocie 3,4%, zupełnie niezwykłe. Patrzymy na Niemcy 3,8%. Węgry 4,3 i proszę zauważyć, nie ma tu żadnej prawidłowości, bo Niemcy, które mają bardzo niskie bezrobocie, są w strefie euro. Tak samo jak Grecja i Hiszpania, które są liderem, czyli przynależność do strefy euro nie jest żadnym...
Jest inna prawidłowość.
No to zaraz porozmawiamy jeszcze tylko w tym samym systemie dane dla Polski. Jest pewna różnica między danymi, które podaje Eurostat a GUS i tutaj według tych danych, które nam przyniosły najnowsze badania europejskie, 5,4% bezrobocia to jest wskaźnik dla Polski najniższy w historii. Skąd się biorą tak drastyczne w Europie różnice w stopie bezrobocia, panowie?
Wydaje mi się, i to jeżeli porównamy te bezrobocia, że lepiej sobie radzą gospodarki, które mają bardziej rozwinięty przemysł. I niemiecka, czeska gospodarka to są gospodarki przemysłowe. Hiszpańska, grecka, tego przemysłu jest tam zdecydowanie mniej. I też relatywnie dobrze sobie radzi Polska, bo też w te gospodarki przemysłowe jest wprzęgnięta, jest elementem tego łańcucha przemysłu europejskiego. I jeżeli zobaczymy, że najwięcej miejsc pracy w przemyśle tworzonych jest właśnie w Polsce, to zauważymy, że ta korelacja między bardziej uprzemysłowioną, techniczną gospodarką od tej rolniczo-turystycznej radzi sobie dużo, dużo lepiej.
Po części się z tym zgodzę, ale musimy zwrócić jeszcze uwagę na jeden element. Jeżeli spojrzymy na przykład na Hiszpanię czy Grecję, w szczególności na Hiszpanię, to też Portugalii, krajów w tamtym regionie, tamte kraje w latach 2000-2007 bardzo mocno stawiały na rynek nieruchomości. Bardzo rozwinęło się budownictwo, które zatrudniało kilka milionów osób. W momencie, kiedy przyszedł kryzys 2007 roku...
Przyszedł krach na rynku.
Krach na rynku i zwolnionych zostało około 2 miliony osób pracujących bezpośrednio, pośrednio w branży budowlanej. Hiszpania sobie z tym do dzisiaj nie poradziła. Ja dostaję średnio raz w tygodniu ofertę zakupu domu albo mieszkania w Hiszpanii za śmieszne pieniądze, bardzo blisko linii brzegowej, bo banki do dzisiaj to wyprzedają. Czyli po ponad 10 latach dalej banki nie poradziły sobie z tym tematem. Druga kwestia to jest kwestia wykształcenia, dlatego że jeżeli spojrzymy na Polskę, coraz więcej osób pracuje w centrach outsourcingu, których z jednej strony jestem przeciwnikiem, bo uważam, że nie rozwijają gospodarki, jeżeli spojrzymy długofalowo.
Natomiast to znaczy nie są innowacyjne.
Nie są innowacyjne i pracownicy tych centrów nie zdobywają kwalifikacji, które będą mogły wykorzystać w innych gałęziach przemysłu czy gospodarki za 10-15 lat. Natomiast krótkofalowo na pewno powodują zmniejszenie bezrobocia. Jeżeli spojrzymy na to, dlaczego inwestorzy otwierają te centra outsourcingu w Polsce, to jest między innymi kwestia wysokiego wykształcenia osób, które mamy w kraju. Wysokie wykształcenie mamy między innymi dlatego, że mamy darmową edukację. Hiszpania ma jedną z najdroższych edukacji, jeżeli spojrzymy na poziom wyższego wykształcenia z całej Europy. Wyższe wykształcenie w Hiszpanii kosztuje dużo więcej niż na przykład w Niemczech. Jeżeli spojrzymy na to z tej perspektywy, i jeszcze na to dołożymy, że Hiszpania, Portugalia i Grecja ma 50% bezrobocie wśród ludzi młodych przed 30 rokiem życia, to znaczy, że w żaden sposób to bezrobocie, o którym tutaj wspominałeś, czyli 18 czy 23% w tych krajach, nie ma żadnej perspektywy zmiany na lepsze w najbliższych latach, dlatego że...
Czyli przechodzi w takie strukturalne wręcz, tak?
Tak, i bez gruntownych reform, moim zdaniem to się w ciągu najbliższych kilku lat nie zmieni.
I to już jest kolejne pokolenie młodych Hiszpanów, którzy w takiej sytuacji się znajdują.
Tak, dokładnie.
tutaj panowie rozwinęli bardzo wiele wątków i faktycznie no, przede wszystkim warto odnieść się do tego, że charakterystyka gospodarki niemieckiej, gospodarki hiszpańskiej jest zupełnie inna. Gospodarka niemiecka jednak oparta na przemyśle, głównie na motoryzacji, czyli stabilnym globalnym eksporcie swoich aut. Natomiast Hiszpania jest raczej ukierunkowana na przemysł spożywczy, na turystykę, na tekstylny i chemiczny, co jakby powoduje jednak, że te gospodarki są znacznie zróżnicowane. Kolega powiedział wcześniej, no kryzys finansowy w 2008 roku spowodował, że do dzisiaj tak naprawdę, czyli dekadę później, Hiszpania nie odbudowała się jako kraj. Zresztą to, co pan redaktor zauważył, główne kraje, które są niestety na samym końcu stopy bezrobocia, to są kraje południowe. Hiszpania, Grecja, Portugalia, gdzie właśnie została napompowana bańka, która wpłynęła na sektor nieruchomości, w którym tak dużo pracowników było zatrudnionych. Tym samym też no, w konsekwencji, gdy 2008-2010 została wprowadzona korekta, no, część tych osób po prostu, nie mając wykształcenia, nie mając odpowiednich kompetencji, nie mogła znaleźć odpowiedniego miejsca pracy. Dodatkowo jeszcze chciałem zauważyć, że w Hiszpanii ta edukacja, o której pan wcześniej powiedział, tytuł magistra kosztuje 2200 euro.
Rocznie.
I nie ma dofinansowania państwa, jest tylko płatna edukacja, jeżeli chodzi o Hiszpanię konkretnie. W związku z tym ta niewydolność plus problemy z tym, że faktycznie ta nauka języka angielskiego nie jest popularna, nie jest tak powszechna, powoduje, że albo skazani są na pozostanie w Hiszpanii i pracowanie w tych sektorach gospodarczych, o których wcześniej powiedziałem, bądź te osoby, które jednak w jakiś sposób zainwestowały i mają umiejętności, ukończyły studia i znają język angielski, zasilają centra usług wspólnych w Europie, w Skandynawii, w Niemczech, w Polsce, między innymi tutaj w pobliżu na Przymorzu. Przecież mamy bardzo długo dużo Włochów, Hiszpanów i Portugalczyków. Także ten aspekt konkurencyjności uważam, że jest szalenie ważny i też zauważmy, no, że no, tak naprawdę każdy z tych krajów ma inny dostęp do surowców, jest inny klimat panujący, inna edukacja, dostęp do szkolnictwa, inna mentalność, a więc gospodarki będą siłą rzeczy różniły się, jeśli chodzi o Europę. Natomiast to jest drastyczna różnica, bo czterokrotnie wyższa stopa bezrobocia niż w najniższych chyba Czechach.
Jeśli spojrzymy jeszcze na Hiszpanię, to też warto wziąć pod uwagę ostatnio głośny temat odłączenia Barcelony od Hiszpanii. Z czego to wynika? Wynika to z tego,
narastający przez
że
lata, tak
większość
naprawdę.
Tego przemysłu i większość firm ma jakby swoje siedziby w Barcelonie. Drugim takim centrum jest Madryt, a cała reszta Hiszpanii nie jest i nie była przez wiele lat rozwijana. To powoduje, że osoby, które mieszkają w innych regionach niż te dwa miasta, mają duży, duży problem z tym, żeby w ogóle jakąkolwiek pracę znaleźć.
Czują się wykluczone z przyczyn geograficznych, tak? A panowie, jeszcze jedno taka uwaga. Było takie określenie 8 lat temu bardzo popularne, a mianowicie mówiono o grupie państw PIGS. Czyli no, to określenia świnia jako świnie. Tak naprawdę chodziło o Portugalię, Italię, czyli Włochy, Grecję i Spain, czyli Hiszpanię. I to były te chore państwa Europy. Tak określano między innymi z przyczyn walutowych. Pokazywano, że w tych czterech państwach, przypomnę, Portugalia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, kryzys jest najgłębszy. Patrzymy po 8-9 latach od kryzysu na te dane, i tak naprawdę spokojnie jest tylko w Irlandii. Czy jakby ten poziom bezrobocia, bo według tych danych w Irlandii bezrobocie poniżej 7%. Czy to znaczy właśnie, że w tych krajach południowych ten kłopot gospodarczy, nie widać końca tego kłopotu?
Nie, no myślę, że jednak u fundamentu tych kłopotów leżą te rzeczy, które wymieniliśmy, czyli ten przemysł, ta charakterystyka gospodarki, wykształcenie i kwestie właśnie tych nieruchomości, że to jednak jest fundament. Natomiast to, o czym mówisz, to jest kolejny skutek tego i to, że one sobie nie radzą, nie mogą się z tego wydobyć przy relatywnie dobrej koniunkturze w gospodarce europejskiej.
No koniunktura tak taka liczona bezwzględnymi wartościami, no to jest znakomita, najlepsza od lat, pozornie. Tak.
Dokładnie, dlatego ja ciągle wracam do tego przemysłu. On jest jednak, to jest ta realna gospodarka. Mamy wielkie, globalne firmy, które są często wirtualnymi firmami. One są ważne, ale one bez tego przemysłu, bez tej realnej gospodarki, którą bardzo wspierają, rozwijają i przymnażają przychodów, to tak naprawdę same nie dałyby rady. Więc to, że Polska szczególnie zaczyna coraz bardziej odchodzić od takiego prostych montowni, prostego takiego przemysłu na rzecz innych gospodarek, a coraz więcej staramy się szukać swojego miejsca, czy to na przykład w tych autach elektrycznych, czy w innych dziedzinach, jest bardzo dobrym kierunkiem i mam nadzieję, że jeśli nam się to uda, bo konkurencja jest ogromna i wcale nie jest tak, że inne gospodarki będą się temu biernie przyglądały. Ta konkurencja jest niezwykle silna, ale jeśli nam się to uda, to w konsekwencji bardzo na tym zyskamy i te nasze miejsca pracy będą i wyżej płatne, bardziej rozwinięte i będą korzystały z tego potencjału edukacyjnego, który mamy, z tego wykształcenia Polaków, które dzisiaj jest sporo marnotrawione, bo wykształcenia jest dużo, natomiast potrzeby na tych wykształconych ludzi nie za wiele, bo na montowni potrzeba raczej zdrowego, dyspozycyjnego i taniego pracownika niż wykształconego i takiego, który mógłby się rozwijać.
A panowie, skoro mówimy o tym i to już Cezary Maciołek wspomniał o tej sytuacji, że w naszych centrach usług wspólnych czy w firmach na Pomorzu widzimy Hiszpanów, widzimy Portugalczyków. Ja pamiętam, że firma Kemira robiła nabór na pracę dla pracowników Finlandii, tak, bo to jest fińska grupa i chcieli Finów ściągać do Gdańska, co się z pewnym sukcesem zakończyło, ale my mówiąc o tych pracownikach zagranicznych, to z reguły mówimy Ukraińcy, 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 trochę z Białorusi, może Rosjanie, może Gruzini, a czy będzie tak, że właśnie Hiszpanie, czy ludzie z Portugalii, czy z Grecji przyjadą tu zbiorowo i będą pracować, czy ani ten klimat, ani te zarobki?
Ci pracownicy już przyjeżdżają.
Ale to inna skala.
No oczywiście, że inna skala, natomiast to też u podłoża tego, jaka skala, jaka charakterystyka potencjalnego kandydata przyjeżdża do Polski, pokazuje to, na czym oparty jest przemysł polski. Jeżeli my w ostatnich latach zaczynamy rozwijać centra usług wspólnych i w tym zakresie właśnie przyjeżdżają wykształceni Hiszpanie, Włosi, Portugalczycy, Skandynawowie, Niemcy relokują w ramach inwestycji, które prowadzą w danych firmach, no to oczywiście jest to nieporównywalne z przemysłem, który jest dźwignią i motorem napędowym polskiej gospodarki, który jest zasilany jednak o cudzoziemców pochodzenia głównie ukraińskiego, białoruskiego. I tutaj znowu ta skala jest nieporównywalna, a więc gdybyśmy bazowali jednak i naszą przewagą i tym, że rozwijamy się, jest centrum usług wspólnych, to moim zdaniem nie mielibyśmy dzisiaj w Polsce legalnie, nielegalnie, są różne dane, między 1,5 a 2 miliona cudzoziemców naszych z Ukrainy. Także to jest ta determinanta, jaka charakterystyka kandydata przyjeżdża do Polski.
Dokładnie tak, bo tu musimy spojrzeć na to z tej perspektywy, że mamy dwie grupy osób, które przyjeżdżają do Polski. Kadra wykwalifikowana i tak naprawdę przyjeżdżają już osoby z całego świata.
No i narodowość nie ma znaczenia?
Nie ma żadnego znaczenia. Ja sam mam mieszkanie na wynajem w centrum Gdańska i się bardzo zdziwiłem, że Brazylijczyk to wynajął, który tu przyjechał z żoną, ponieważ jedna z firm go ściągnęła tutaj do pracy. I tych Brazylijczyków, jak się okazuje, też jest sporo. Więc tutaj, jeżeli chodzi o kadrę wykwalifikowaną, znającą języki, narodowość nie ma żadnego znaczenia i oni będą ściągani z całego świata. Natomiast jeżeli mówimy o taniej sile roboczej, to w chwili obecnej nie jesteśmy konkurencyjni dla Hiszpanów, którzy mają jeszcze w miarę rozwinięty socjal, więc te osoby, w szczególności młode osoby, wolą siedzieć w domu rodzinnym i mieszkać w cudzysłowie dalej z rodzicami, niż przejechać pół Europy po to, żeby zarobić tyle, ile u nas można zarobić na tych niskopłatnych stanowiskach. Natomiast co jest istotne, Ukraińców dalej sporo przyjeżdża, ale coraz więcej przyjeżdża do nas Hindusów. I to jest też taki kierunek, gdzie będzie coraz więcej Hindusów, będzie coraz więcej Ukraińców i ten rynek taniej siły roboczej dalej będzie się bardzo mocno rozwijał.
Musimy mieć świadomość, że nasza gospodarka ciągle oparta jest jednak na nisko przetworzonych produktach. i taka gospodarka potrzebuje przede wszystkim niskopłatnych pracowników. Stąd ta dominująca grupa z Ukrainy, bo oni biorą często te miejsca pracy, których nie biorą już Polacy. Polacy są bardzo dobrze wykształceni, są bardzo dobrze notowanymi pracownikami. Jestem świeżo po pobycie w Norwegii, gdzie mogłem troszeczkę na miejscu i posłuchać, i porozmawiać, i zorientować się, że polski pracownik to już jest marka i to uznana, więc Polacy dostają dobrze płatne prace na Zachodzie, a tutaj w Polsce nie chcą brać. I dopóki ta gospodarka w znaczący sposób się nie zmieni, to dalej będzie ten trend dominował i będziemy zasysać tych niskopłatnych pracowników, którzy w tej obecnej sytuacji są czymś dobrym dla gospodarki. Z naszego punktu widzenia, związku zawodowego, najważniejsze jest, żeby oni tu byli legalnie, żeby oni byli na tych samych zasadach co Polacy, żeby jak najskuteczniej walczyć z tą szarą strefą.
Udaje się to osiągnąć?
Jest coraz mniej tych sygnałów, ale one nie tyle wynikają ze skuteczności państwa czy ze skuteczności narzędzi, które mamy, ale raczej z tego, że rynek po prostu ma takie potrzeby kadrowe, że pracodawcom coraz trudniej jest łamać prawo, coraz trudniej jest omijać przepisy i ludzie są też coraz bardziej asertywni, nie chcą brać tych dziwnych kontraktów, zleceń dzieł czy jakichś innych płatności pod stołem, bo to im się po prostu zwyczajnie nie opłaca. Ukrainiec też patrzy, jaką może dostać z Polski emeryturę i też patrzy na to, że woli legalnie. Także to, na czym my się skupiamy, to skupiamy się przede wszystkim na tym, żeby oni wszyscy byli traktowani dokładnie tak samo jak Polacy. I wtedy to jest i dobre dla gospodarki, dobre dla rynku pracy i nie stanowi dla nas dumpingu, nie stanowi dla nas nieuczciwej konkurencji.
A myślicie, panowie, że Polska już ma taką opinię, że tutaj można jakoś zarobić? No jeszcze na pewno nie najlepiej, bo to nigdy nie będziemy, czy przez najbliższe dziesiątki lat nie możemy się porównywać z Niemcami, ale że takie hasło praca w Polsce to gdzieś poza Ukrainą może być atrakcyjne?
Musimy sobie uświadomić, też byliśmy na Ukrainie, spotykaliśmy się ze związkami zawodowymi z Ukrainy, z jednym związkiem zawodowym dosyć ściśle współpracujemy. Trochę mieliśmy okazję poznać, jak wygląda ich rynek pracy. I to są po prostu dwa światy. To jest Ziemia i Księżyc. To jest coś, czego w ogóle nie da się porównać. I szara strefa, która u nich jest około 70%. Zresztą to jest kraj ogarnięty wojną, więc też musimy trochę inaczej na to patrzeć. Ale też tam zarobki są takie, że w ogóle nie potrafimy sobie dzisiaj wyobrazić, jak oni mogą w ogóle za coś takiego przeżyć. Ale też mamy świadomość, że tam ta skala właśnie tej szarej strefy, tego kombinowania, kręcenia, pracowania w wielu miejscach, kombinowania jest tak ogromna, że to jest coś, czego my już nie rozumiemy. To było kiedyś u nas. Także jednak postęp zrobiliśmy.
A to są sprawy mentalnościowe i proces pewnie, nad którym trzeba pracować, ale zgadzam się, my mamy biura na Ukrainie i tutaj mogę też powiedzieć, ta charakterystyka tego rynku, w zasadzie obszaru sektora produkcyjnego w Polsce, jak obserwuję ją, wygląda następująco. 5 lat temu mniej więcej te zawody, które dzisiaj były realizowane przez cudzoziemców, realizowali Polacy. No bo była zupełnie inna sytuacja gospodarcza.
Dwucyfrowe bezrobocie.
Tak, mniej więcej 5-4 lata temu pojawił się w ogóle wątek ściągania cudzoziemców na tak ogromną skalę, tak duże wolumeny pracowników. Było to związane z konfliktem zbrojnym, było to związane z wieloma różnymi innymi aspektami i dużo...
I ja przepraszam, tu wpadnę w słowo. My do tej dyskusji wrócimy za kilka minut, bo niestety teraz będzie przerwa, ale do tego tematu oczywiście wrócimy. Ja przypomnę jeszcze, w studio Radia Gdańsk Łukasz Olechnowicz, Dynamite, Cezary Maciołek, Grupa Progres i Marek Lewandowski, Rzecznik Solidarności. A my wracamy do dyskusji o pieniądzach i rynku pracy. Przypomnę, w naszym studio Marek Lewandowski, Łukasz Olechnowicz i Cezary Maciołek. Czy ten drenaż pracowników z Ukrainy to tak naprawdę może trwać bez końca? Czy to będzie w ten sposób, że w pewnym momencie tych pracowników zabraknie? A może oni po prostu przestaną każdą ofertę pracy z Polski przyjmować?
Ja tylko chciałem skończyć wątek
tak, dokładnie.
Sprzed wiadomości, że my generalnie jako społeczeństwo, jako pracodawcy musimy się przygotować na to, że wielokulturowość, jeśli chodzi o zatrudnianie, musi być naturalnym elementem polityki personalnej każdej organizacji. My jesteśmy w fazie tsunami demograficznego, plus dodatkowo mamy świetne notowanie, jeśli chodzi o rozwój polskiej gospodarki, a więc siłą rzeczy my po prostu nie mamy skąd brać tych pracowników i dzisiaj, tak jak powiedziałem, 3-4 lata temu mniej więcej pracownicy z Ukrainy, cudzoziemcy i Białorusini ratowali polski przemysł i branże, w których niechętnie chcieli pracować Polacy, bądź ich po prostu brakowało. Tak dzisiaj, po 3-4 latach obserwujemy, że są branże, w których już dzisiaj ani Polacy, ani Ukraińcy nie chcą pracować.
Jakie to są branże?
To jest między innymi rozbiór drobiu. To jest między innymi przemysł rybny.
Ale te zarobki tam są tak niskie, że Ukraińcy nie chcą tam pracować? Czy to nie jest kwestia zarobków?
Panie redaktorze, to nie jest kwestia zarobków. To jest kwestia charakterystyki danego miejsca pracy. A więc temperatury, a więc chłodno.
Uciążliwości, tak?
Uciążliwość. I to powoduje, że dzisiaj mówi się o tych krajach Dalekiego Wschodu, ale faktycznie, jeżeli ktoś poważnie myśli i prowadzi biznes między innymi rybny bądź mięsny, poważnie musi podjąć debatę dotyczącą ściągania pracowników z Dalekiego Wschodu. Tutaj Wietnam, Bangladesz, Indonezja, czyli te gospodarki, które tak naprawdę my będziemy beneficjentem gospodarek, które mają dzisiaj po prostu populację. Bo to nie są skomplikowane prace, a z kolei charakterystyka tych branż, czyli sprawne, manualne prace powodują, że jesteśmy zainteresowani tą grupą pracowników, jeśli chodzi o Polskę.
No, ale tutaj pytałeś o Ukraińców, czy to jest jeszcze będzie trwało, czy jest jakaś granica tego. Dwie rzeczy tak naprawdę mogą to diametralnie zmienić. Pierwsza to już dzisiaj skutki emigracji ukraińskich pracowników dla ukraińskiej gospodarki są dramatyczne. Tam strasznie brakuje pracowników, a niespecjalnie chcą z zewnątrz tam inni przychodzić. Więc ten drenaż jest u nich widoczny i ma skutki katastrofalne wręcz. I druga rzecz. Niestety, jeżeli Ukraińcy, a tych sygnałów jest coraz więcej, mówiąc oględnie, wywiną coś, czyli dokonają jakiegoś zamachu, czy dokonają jakiś, myślę tu o nacjonalistach ukraińskich, bo te antypolskie różne głosy i nawoływanie, żeby coś zrobić w Polsce jest coraz większe, jak nie daj Boże coś się stanie, to co dzisiaj mamy do czynienia, więc dużą akceptację, chęć i życzliwość dla pracowników z Ukrainy może się zmienić z dnia na dzień.
Ale naprawdę jest takie ryzyko? Obawiasz się
tego? Jest takie ryzyko i tych sygnałów jest bardzo dużo i to w dużej mierze niezawinione przez nas. Tam po prostu w sytuacji wojny, gdy oni ta ich duma narodowa, to ich kształtowanie się społeczeństwa w konfrontacji z wschodnią Ukrainą i z Rosją powoduje, że te takie narodowościowe, nacjonalistyczne trendy tam mają coraz większe znaczenie, może się przełożyć też na różnego rodzaju niedobre akty wobec Polski i tu nawet może dojść do tego na terenie Polski. Więc jeśli, nie daj Boże, coś takiego się stanie, to też w bardzo znaczący sposób może pogorszyć atmosferę, może nastawić wrogo polskie społeczeństwo do Ukraińców i może bardzo ograniczyć to, z czym dzisiaj mamy do czynienia. Dzisiaj traktujemy ich bardzo dobrze, życzliwie, jesteśmy pozytywnie do nich nastawieni.
Oni do nas też.
Tak, ale jeżeli coś się, nie daj Boże, wydarzy przy tej takiej troszeczkę też nerwowej atmosferze wokół potencjalnych zamachów terrorystycznych w całej Europie, to może mieć naprawdę fatalne skutki.
Tak, ale czarna wizja, miejmy nadzieję, że się nie sprawdzi.
Też musimy spojrzeć na to, że to przesilenie już powoli na rynku ukraińskim, jeżeli chodzi o ściąganie kadr do nas, następuje. Bo ja obserwuję to, porównując transfer Ukraińców i transfer Hindusów, Nepalczyków do Polski. To jeżeli spojrzymy na Ukraińców, to oni już nie biorą pierwszej lepszej oferty, tak jak przedmówca powiedział. Oni bardzo mocno oglądają te oferty. Jeżeli chodzi o sektor nowych technologii, to oni już zaczynają być nawet drożsi od Polaków, jeżeli mieliby
przyjechać. A z czego
tutaj
to wynika, że są drożsi? Muszą dostać coś na zagospodarowanie?
Wynika to z tego, że sektor nowych technologii ma również dość rozwinięte w dużych miastach ukraińskich centra outsourcingu, czyli zagraniczne korporacje tam pootwierały też centra outsourcingu i te osoby mają gdzie pracować. Te osoby mają gdzie pracować i zarabiają całkiem nieźle. Oni do Polski mogą przyjechać tylko pod warunkiem, że będą mogli wziąć całą rodzinę i ich interesuje aspekt bezpieczeństwa, a nie trochę wyższych zarobków. Dlatego, żeby móc przyjechać tu z całą rodziną, muszą zarobić proporcjonalnie więcej, bo koszty utrzymania też w Polsce są większe. Jeżeli spojrzymy z kolei na kraje typu Nepal, Indie i tamten region, tamte osoby na swój koszt chcą tutaj przyjeżdżać. Tutaj koszty relokacji biorą na siebie i pracodawcy nie muszą ani złotówki do tego dokładać, bo im bardzo zależy na tym, żeby móc tutaj przyjechać.
Natomiast... A to jest atrakcyjność Polski, czy to jest atrakcyjność Europy jako Unii Europejskiej?
Atrakcyjność Europy, łatwość przyjechania do Polski i złapania tutaj pierwszej pracy i w perspektywie roku, półtora możliwość znalezienia pracy w innych krajach.
Czyli jesteśmy, przepraszam, trampoliną do Niemiec?
Trochę trampoliną do Niemiec jesteśmy. Natomiast na razie te osoby jeszcze są przywiązane do kraju i do tego, że mogą tutaj przyjechać. Ale co jest ciekawe jeszcze, tylko dodam jedną rzecz. Coraz więcej polskich firm, przyzwyczailiśmy się do tego, że zagraniczne korporacje otwierają centra outsourcingu w Polsce. Coraz więcej polskich firm myśli o tym, żeby otwierać centra outsourcingu w innych krajach. Jak obserwuję sektor nowych technologii, to bardzo mocno patrzymy na Białoruś. Sami się w chwili obecnej zastanawiamy, czy nie otworzyć biura na Białorusi. Dlatego,
a co decyduje o atrakcyjności akurat Białorusi?
Pierwsza kwestia to jest struktura zatrudnienia w branży. Jest tam wyrównana ilość osób początkujących, średnio doświadczonych i bardzo doświadczonych.
Taki zdrowy miks.
Jest zdrowy miks, więc jest z czego wybierać, ale to też powoduje, że jest zróżnicowanie wynagrodzeń. W Polsce tak naprawdę nie ma już tanich osób w branży nowych technologii. Coraz więcej jest tych osób droższych z większym doświadczeniem, bo tak naprawdę na pierwszym roku studiów już specjaliści zaczynają pracę, więc oni po kilku latach, jak chcą zmienić pracę, już są dość drogimi zasobami. Na Białorusi jeszcze tego nie ma, więc tam można powiedzieć, że około 30% są niższe wynagrodzenia. A druga kluczowa kwestia jest taka, że rząd wprowadził 5% podatek dochodowy dla branży nowych technologii. Jest to bardzo zachęcające z dwóch powodów. Po pierwsze, jeżeli firma tam wchodzi, to płaci 5% podatek dochodowy, ale też specjaliści pracujący w tej branży płacą 5% podatek dochodowy, więc na rękę te zarobki
są jeszcze atrakcyjniejsze.
Są jeszcze atrakcyjniejsze, a dla nas jako inwestorów inwestycja jest dużo, dużo niższa niż na przykład na terenie Polski.
To jest bardzo ciekawa perspektywa. A odwracając trochę sytuację, czy pytanie o Białoruś, a będzie taka sytuacja, że będziecie ściągali Białorusinów do Polski, czy na razie w tej sytuacji, o której przed chwilą wspominałeś, jednak inwestycje na Białorusi są ciekawszym rozwiązaniem?
Białorusini mają mniejszą skłonność do mobilności i do zmiany kraju zamieszkania ze względu na pracę niż na przykład Ukraińcy. Wynika to z poczucia bezpieczeństwa. Białorusini czują się dość bezpiecznie na swoim rejonie i wolą, żeby ktoś stworzył im tam perspektywy rozwoju niż przenosić się samemu czy z całymi rodzinami tutaj do Polski. Więc tak myślimy i nie zamykamy się na żadną opcję, natomiast w chwili obecnej wydaje się, że tańszym i lepszym rozwiązaniem jest otwarcie biura tam na miejscu i wysłanie tam polskiego menedżera, który będzie tymi Białorusinami tam zarządzał, niż przenoszenie ich tutaj do naszego kraju.
Czyli panowie co, jak nie Białorusini, to Ukraińcy, a potem Wschód?
Tak, dokładnie tak się dzieje. My jesteśmy już w fazie rozmów z kilkoma dużymi przedsiębiorcami, którzy jasno zakomunikowali, że oni już przerobili, kolokwialnie mówiąc, pracowników z Ukrainy, wiedzą, z jakimi trudnościami wiąże się ta współpraca i oni chcieliby spróbować, bo słyszeli w branży, w której oni działają, że bardzo dobrze sprawdzają się pracownicy na przykład z Nepalu, ale nie wiedzą, jak to zrobić. Od strony rekrutacyjnej, od strony transferowej i od strony legalizacyjnej zatrudnienia. W związku z tym, my w ślad za tym idąc, mamy ofertę i możliwość ściągania pracowników właśnie z tych dalszych destynacji. To, co powiedziałem wcześniej, ta populacja będzie odgrywała kluczową rolę. To znaczy kraj, który będzie miał dużą populację, do tego typu charakterystyki branży, gdzie wymagane są proste prace manualne, nie trzeba mieć super studiów bądź kompetencji, będą odgrywały kluczową rolę.
Ale ja mam tutaj pytanie, bardzo ważne. Bardzo często mówiliśmy, Marek Lewandowski przed chwilą poniekąd do tego nawiązał, że plusem Ukraińców w Polsce jest pewne podobieństwo kulturowe, łatwość zrozumienia się, języki oczywiście się różnią, ale...
Ale nie różnią się tak bardzo jak dokładnie. Z językiem rosyjskim. To jest bliższy nam język.
Dokładnie, więc możemy się porozumiewać. Czy tutaj, jeżeli mówimy o pracownikach z Wietnamu, Nepalu, to czy nie ma takich zagrożeń, przepraszam, no mówiąc wprost, cywilizacyjnych, mentalnych, że polscy pracownicy nie zaakceptują ludzi z tak ogromnej odległości, oni też tutaj się będą po prostu źle
na
czuli.
Na dzień dzisiejszy nie ma tego ryzyka, przynajmniej w branżach, które ja obserwuję, jeżeli chodzi o akceptację przez innych pracowników. Natomiast branża stoczniowa bardzo mocno już czerpie z Hindusów, Nepalczyków, Filipińczyków i też Turków. I to, co jest kluczowe, to na pewno to, że oni mają zupełnie inną mentalność. I to są takie podstawowe rzeczy w stylu, że nie potrafią odmawiać, czyli są w stanie wziąć 10 rzeczy na siebie, a zrobić 5 i później być zdziwionym, że przecież...
jakieś pretensje, koniec, tak?
Jakieś pretensje, no bo przecież...
Zrobiłem, ile mogłem.
Zrobić, to wziąłem to i robię, a to, że nie zdążyłem, to jest inna kwestia. Poróżnice związane w ogóle ze sposobem pracy, sposobem bycia, sposobem rozliczeń. Dlatego to, co jest istotne i to, co obserwuję w firmach, które decydują się na Hindusów, czy osoby w ogóle z tej części już takiej mocno azjatyckiej, to jest odpowiednie budowanie zespołów, czyli odpowiednia liczba Polaków w zespole i odpowiednia liczba obcokrajowców, którzy razem jako zespół dość fajnie funkcjonują, ale nie można sobie pozwolić na to, żeby zbudować zespół z 20-30 Nepalczyków, bo oni zaczną pracować w swoim stylu, a nie w europejskim stylu. Więc istotne jest to, żebyśmy się nauczyli, jak budować te zespoły. Jeżeli wypracujemy rozwiązania związane z transferem, dość szybkim transferem kadr stamtąd, i nauczymy się nimi tutaj zarządzać, czyli to, czego ciągle polscy menedżerowie się uczą, bo wcześniej nie mieli okazji się tego nauczyć, czyli zarządzanie multikulturowymi zespołami, to jestem spokojny o to, że te różnice kulturowe nie będą...
Cezary Maciołek też spokojny?
Ja jestem spokojny, natomiast pojawiają się oczywiście wątpliwości przedsiębiorców o to, w jaki sposób się porozumieją, w jaki sposób oni się wkomponują w procesy chociażby produkcyjne firm, gdzie faktycznie to są już dość egzotyczne, że tak powiem, kierunki. Jednak pracownicy z Ukrainy, oni zdecydowaną większość rozumieją. Ta kulturowość, ta bliskość narodów powoduje jednak, że ta asymilacja jest dużo szybsza i łatwiejsza i też nie trzeba tworzyć takich grup, gdzie na przykład jeden pracownik z Ukrainy przypada na 5 mówiący w języku angielskim bądź mówiący w języku polskim, przypada na 5 niemówiących. Tutaj z kolei trzeba zagwarantować przedsiębiorcom to, że jedna osoba przynajmniej mówi w sposób komunikatywny i potrafi zagospodarować tą grupę osób, które jednak no, nie mówią w języku angielskim. Także no, kwestia zabezpieczenia i zagwarantowania od strony organizacyjnej przedsiębiorcom, że ten model biznesowy będzie działał. Ale dlaczego decydują się? Bo niestety pokusa braku rozwoju organizacyjnego spowodowana brakiem kandydata wygrywa. Na koniec dnia wygrywa.
Czyli nawet jeżeli się boimy, to trzeba się na to przygotować. I w najbliższym czasie, jak twierdzą nasi goście, pracownicy nie tylko z Ukrainy, ale też Nepalu, Wietnamu i Azji pojawią się w naszych firmach. Ja przypomnę, w studio Radia Gdańsk Łukasz Olechnowicz, Marek Lewandowski, Cezary Maciołek. A my będziemy teraz dyskutowali o tym, co się dzieje na świecie, na rynkach pracy. Przypomnę, w naszym studiu Marek Lewandowski, Cezary Maciołek i Łukasz Olechnowicz. Wydawać by się mogło, że Google to pracodawca idealny. Mnóstwo ludzi ubiega się, aplikuje o to, żeby tam móc przyjść do pracy. No ale jak się okazuje, jest pewien problem. Arne Wilberg, który przez 9 lat zatrudniał pracowników dla Google'a i YouTube'a, wniósł do Sądu Najwyższego w Kalifornii pozew przeciwko byłemu pracodawcy. No i okazuje się, że zdaniem tego rekrutera Google faworyzuje kandydatów latynoskich, czarnoskórych i kobiety ze szkodą dla kandydatów rasy białej i żółtej. Panowie, do tej pory byliśmy przyzwyczajeni do takich opowieści, jak to biali w Stanach Zjednoczonych, tak zwane WASPy, czyli biali anglosascy protestanci są rzekomo preferowani w każdej możliwej sytuacji. Teraz nagle się okazuje, że biali i żółci są akurat w tak potężnej korporacji niedoceniani. To znaczy, jak ma się wybrać latynosa albo Japończyka, to się wybiera latynosa.
Pierwsza kluczowa rzecz jest taka, że Google wcale nie jest takim świetnym pracodawcą. Średnia długość zatrudnienia tam to jest 1,5 roku. Czyli jeżeli tutaj wspomniany pan pracował 9 lat, to znaczy, że bardzo mocno zawyżył tą średnią, a sporo osób pracuje po kilka miesięcy. Natomiast ja czekałem na to tak naprawdę i już parę lat temu zastanawiałem się, kiedy taki moment nastanie, dlatego że w Stanach sporo moich znajomych już od wielu lat mówiło, że jeżeli czarnoskóry pójdzie do McDonalda i dostanie jedną frytkę mniej niż osoba biała, to już może McDonalda pozwać i z dużym prawdopodobieństwem wygra. I to są takie historie pół żartem, pół serio, ale osoby czarnoskóre jakby pozwały i powiedziały, że one dostały gorsze miejsce w restauracji niż osoba biała i takie pozwy były i one często kończyły się odszkodowaniami dla osób czarnoskórych, w szczególności dla czarnoskórych, bo to jakby były najgłośniejsze tematy. I doszliśmy w pewnym momencie do sytuacji, w której tak naprawdę te osoby białe były dyskryminowane na każdym kroku, ponieważ wszyscy starali się doprowadzić do sytuacji, w której osoby o innym kolorze skóry, o innym wyznaniu...
Gdzie nie ma żadnej preferencji dla białego, tak?
Tak, tak. Jakby te osoby muszą być preferowane dla świętego spokoju, żeby nie zostać oskarżonym o jakąś dyskryminację. I ja tylko czekałem, aż taka sytuacja nastąpi i czasem pojawiają się u nas głosy związane z parytetami, czy na listach wyborczych, czy w radach nadzorczych spółek państwowych. I to jest początek tego samego trendu, czyli zaczynamy wprowadzać parytety, zaczynamy wprowadzać odgórnie sytuacje, które powodują, że teoretycznie mają walczyć z dyskryminacją. I na początku rzeczywiście tak jest.
A w inny sposób ją wprowadzają?
Natomiast docelowo wprowadzają dyskryminację, ale...
Większości.
Większości. I to jest taki element, z którym w związku z tą multikulturowością, która u nas zaczyna się pojawiać, wydaje mi się, że też za jakiś czas będziemy się zmagać. Ale ja nie jestem tym wcale zdziwiony i tylko czekałem na moment, aż zaczną takie tematy być nagłaśniane.
Zresztą ta wielonarodowość na rynku pracy, ta wielokulturowość na rynku pracy zaczyna w Polsce wyglądać dokładnie tak samo jak rozwinięte zachodnie gospodarki. Stajemy się bardzo podobni do nich. Stajemy się krajem, chyba już czas w to uwierzyć, krajem rozwiniętym coraz bardziej. I musimy być na to przygotowani. Pewną drogą, którą wskazujemy jako Solidarność, jako związki zawodowe, jest, żebyśmy zaczęli wreszcie unifikować standardy zatrudnienia globalnie, nie w każdym kraju narodowym, tylko zaczęli patrzeć na europejski rynek pracy jako na jednolity rynek pracy. Nie byłoby...
Ale Marku, przepraszam, bo to jest bardzo dobry postulat, jak tak mówisz, to dobrze brzmi, no ale poziom rozwoju społeczno-gospodarczego w Grecji, w Polsce, w Niemczech, w Finlandii, Szwecji jest bardzo różny. No Norwegia jest poza Unią, ale też jest państwem mocno związanym z nami. I czy takie same standardy da się wprowadzić w Polsce, Niemczech i Grecji?
Spójrzmy na to tak. Jeżeli mamy koncern ponadnarodowy, na przykład Volkswagena, który produkuje w wielu miejscach w Europie, Jaki jest powód, żeby tak drastycznie różniły się standardy zatrudnienia w Polsce, w Hiszpanii? Volkswagen ma w Portugalii bardzo, bardzo duże zakłady. I w Poznaniu, ale też w wielu innych miejscach. Jaka jest argumentacja, żeby aż tak drastycznie różniły się standardy zatrudnienia? Weźmy Lidla. Parę kilometrów za polską granicą w Niemczech kasjerka w Lidlu zarabia czterokrotnie więcej niż kasjerka polska. W sytuacji, gdy towary w Lidlu niemieckim nie są czterokrotnie droższe, one są często tańsze,
są niewiele
droższe w tej przeciętnej skali. Obsada w niemieckich sklepach jest dwukrotnie wyższa niż w polskich. Gdzie jest uzasadnienie dla tak ogromnych dysproporcji? Dlatego oczywiście, że w każdej branży i w każdym miejscu do tego nie dojdziemy, ale też możemy sobie założyć jakąś drogę dojścia. Jesteśmy skazani, żeby ten europejski rynek pracy w końcu zaczął być bardziej jednolity niż to jest dzisiaj i sytuacji na przykład jak z pracownikami delegowanymi, z tymi dużymi kontrowersjami z pracownikami transportu, w ogóle byśmy nie mieli, gdybyśmy rozmawiali o europejskim układzie zbiorowym pracy dla branży transportowej i z pracodawcami dogadywali się, jak to wszystko poukładać w Europie, żeby i pracodawcy z tej branży w różnych krajach europejskich nie stanowili dla siebie nieuczciwej konkurencji i to dzięki temu też i polska gospodarka mogłaby się lepiej rozwijać, a też nie byłaby dumpingiem dla gospodarek francuskiej czy włoskiej, bo oni w końcu politycznie nas załatwią, jeśli nie będziemy szli w tym kierunku właśnie, aby się dogadywać.
Wracając do Google'a, jak wybrnąć z takich sytuacji? Bo proszę zauważyć, co jest ciekawe, tutaj mamy nie tylko, czy jakby nie stanowi istoty tego sporu kwestia biały-czarny, przepraszam, że tak mówię o kolorze skóry, bo to ludzi nie dzielimy w ten sposób, no ale tutaj także mówi się o tym, że dyskryminowani są pracodawcy pochodzenia azjatyckiego, tak? Czyli to już wychodzi poza taki klasyczną amerykański spór biali kontra czarni. Co zrobić, żeby pracownik rodem z Japonii, z Chin, z Tajwanu nie czuł się w żaden sposób pokrzywdzony przy rekrutacji do takiego giganta?
Po pierwsze, zaczynając od samej góry, ustalić politykę zatrudniania. Spisać ją w organizacji. Nie wierzę, że Google, tak duża organizacja, nie ma pewnej polityki zatrudnienia, która uwzględnia sprawy
dotyczące dyskryminacji. Może ona uwzględniała to, żeby białych i żółtych nie przyjmować.
Nie wiem tego. Trudno jakby dywagować, czy to jest incydent, czy to jest sytuacja, która się powtarza. Druga sprawa to jest kodeks zachowań etycznych, który również firma powinna proponować w ramach funkcjonowania, bo no, dzisiaj moim zdaniem nie do końca istotne jest, kto ma jaki kolor skóry, kto jakiego jest...
No to powinno być absolutnie nieistotne, tylko powinno być trzeciorzędne, a przy rekrutacji w ogóle nieistotne.
No właśnie, a więc formalne dokumenty, które regulują i dają jasną informację osobom rekrutującym do danych organizacji, na jakie aspekty zwracać uwagę, a
jakie kompetencje się liczą,
a jakie pomijać. Kompetencje twarde, kompetencje miękkie, to trzeba badać, a nie to, czy ktoś, za przeproszeniem, ma skośne oczy, a ktoś ma koliste oczy. To nie ma znaczenia dzisiaj. Przy tak dużej globalizacji i zmieniającym się rynku pracy, to dzisiaj kompetencje będą się bronić. Natomiast co robić, żeby zapobiegać? Budować rozsądne, racjonalne kodeksy etyczne i politykę zatrudnienia w sposób transparentny komunikować i jej się trzymać. Od właścicieli przez zarządy popularyzować to, że tak, tego typu zdarzenia po prostu nie mogą mieć miejsca i są nieakceptowalne. I tutaj ja bym notkę prasową wypuścił przez właścicieli bądź zarząd i odniósł się do tego, bo ta sprawa na pewno będzie miała swój dalszy rozwój.
Tu jest pewien dysonans, dlatego że z jednej strony mamy gospodarki globalne, mamy koncerny globalne, natomiast przepisy i standardy lokalne. Nie da się w sposób skuteczny...
Ale w Kalifornii...
Tylko tu mówimy o Stanach Zjednoczonych. Sytuacja dotyczy Doliny Krzemowej. A więc...
Ale Google, jednak... przywołany Google jest jednak koncernem ponadnarodowym i w różnych miejscach ma różne standardy i tak jak mówię, prowadzi globalną politykę, natomiast standardy są lokalne najczęściej. Bez pójścia w kierunku globalizacji także rynku pracy standardów nie da się tego rozwiązać. Nie da się zapisać w pojedynczych przepisach, na przykład na terenie Stanów Zjednoczonych czy na terenie Niemiec.
Czyli liczą się bardziej ogólnie obowiązujące zasady. I do tego nawołuje w naszym programie Marek Lewandowski z Solidarności. A oprócz niego gościli dzisiaj u nas Łukasz Olechnowicz, Dynamites i Cezary Maciołek z grupy Progres. A ja dziękuję serdecznie za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.
Dziękuję. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.